Między parami. Podcast o żywiołowych związkach dla par, które chcą tworzyć lub przywracać dobre relacje między sobą. Zapraszam Marita Woźny.
Witam Cię w kolejnym odcinku podcastu żywiołowych związków. W dzisiejszym odcinku będziemy mówić o tym, jak wracać do siebie po kłótni, co wtedy się z nami wydarza, na co zwracać uwagę i jak podejmować te pierwsze kroki powrotu do siebie. Zacznijmy od tego, że wiele par przychodzących do mojego gabinetu ma bardzo podobny problem. Jak wracać do siebie właśnie po kłótni? Chcę Ci ten problem opisać i rozłożyć na czynniki pierwsze. Dialog, który omówię za momencik, idealnie ten problem opisuje. Wyobraź sobie, że partnerka mówi do partnera takie zdanie. On ze mną nie rozmawia, ciągle się wycofuje. Pytając tą osobę, jak widzi ten problem? Na co on może odpowiedzieć, kiedy rozmawiamy, walczymy ze sobą, czasem lepiej, więc już nic nie mówić, więc wolę się wycofać. I w tej parze, czy w parze, która ma podobne trudności, podobne myślenie o konfliktach, nieświadomie próbujemy wymusić inne reakcje partnera czy partnerki na to, co się zadziewa po konfliktach. Nie wiedząc, że w ten sposób właśnie nasilamy problem, którego próbujemy uniknąć. W jaki sposób? Już Ci to wyjaśnię. W poprzednim podcaście, kiedy mówiłam o tym, kiedy złość bierze górę i jak znaleźć lepsze sposoby wyrażania tych emocji, to mówiłam, że sposób odpowiedzi partnera czy partnerki na atak to są takie reakcje do takiego kontrataku. I to jest taka najbardziej oczywista obrona, że jeżeli my czujemy się atakowani, to automatycznie robimy kontratak. Również atakujemy. Wiemy już, czym to się kończy. Często tutaj padają różnego rodzaju wyzwiska, zniewagi, rozkręca się bezowocna kłótnia. Ale to nie jest jedyny sposób radzenia sobie z konfliktami w parze. Alternatywą do tego, chociaż niekoniecznie konstruktywną, jest ucieczka albo też zamrożenie. I kiedy ucieczka staje się takim milczeniem, narażamy związek na bardzo ciężką próbę. W dłuższej perspektywie taka postawa zabija każdą relację, więc milczenie jest z jednej strony takim ostatecznym środkiem obrony, bo osoba, która ucieka, staje się wycofana, unika rozmowy, jej twarz niewiele pokazuje, jest jakby skamieniała. Teraz popatrzmy przez chwilę, bo to jest częsty problem u par, co się dzieje, gdybyśmy sobie wyobrazili, że zaglądamy do serca takiej osoby, to co tam widzimy? Nic. Jak ktoś powie, że nic. Dlaczego? No bo wybuch wulkanu, który tam nastąpił, sprawił, że trudno dostrzec cokolwiek, tak? Czyli kiedy ja wybucham, to trudno mi jest zobaczyć, że po drugiej stronie coś się dzieje. Ale to nie oznacza, że tego tam nie ma. No więc właśnie jak wybucha wulkan, którego lawa parzy, nasz kontakt kogoś parzy też, że ta osoba nie jest w stanie nawet drgnąć, poruszyć się, to czy jesteś w stanie sobie wyobrazić taki stan? Bo być może nie, bo być może to nie jest twoja strategia reagowania. Jeśli nie masz takiego sposobu reakcji, to widzisz tylko powierzchnię, czyli twarz tej osoby to jest powierzchnia, ta skamieniałość, dystans, wyższość, zlodowacenie. I trudno rzeczywiście jest to zaklasyfikować inaczej niż odrzucenie. Wcale mnie to nie dziwi, że tak to przeżywamy, zwłaszcza jeżeli to milczenie jest celowe, wymierzone, przedłużane sztucznie albo czasem celowo, to rzeczywiście no, jest to forma odrzucania drugiej osoby. Rozumiem to bardzo, tak to widzimy, tak też to czujemy, ale jak jest też jakby od wewnątrz faktycznie, myślę sobie, że u par, których milczenie nie weszło jeszcze w taki katastrofalny nawyk, jak przed chwilą powiedziałam, to fakt istnienia milczenia nie przekreśla możliwości złagodzenia tych napięć i usunięcia nieporozumień, ale to trochę potrwa. Bo podstawą jest to, żeby zmienić przekonanie, na przykład o tym, co to milczenie wyraża. Pamiętajmy, że nawet lawa kiedyś stygnie. Jednak taki potok lawy nie będzie mógł wystygnąć, kiedy obok wybucha kolejny wulkan, gdy co gorsze pojedyncze strumienie tej lawy łączą się w jedną rozpaloną do białości rzekę. Im więcej wybuchów i w reakcji na nie jeszcze więcej wybuchów, tym bardziej świat wewnętrzny każdej osoby w tej parze nie wygląda jak ten pojedynczy wulkan. Raczej przypomina to obraz niekończących się sylwestrowych fajerwerków. I z tą różnicą, że one nie wybuchają daleko od nas na mroźnym niebie, one wybuchają w nas. I czasem, aby ugasić wybuch, trzeba radzić sobie z różnymi rzeczami. Na przykład z odmową. Na przykład ze swoimi emocjami, z którymi my wtedy sami zostajemy i nie wiemy, co zrobić. I trochę zapraszamy drugą osobę do tego kontaktu, żeby ona coś zrobiła. Że mamy taki pomysł, że jak się odezwie, to nas ukoi. Ale najważniejsze wydaje się właśnie radzenie sobie z tym milczeniem. Ponieważ wyjście z tej pułapki, w której pary są, czyli ja cię naciskam, a ty jeszcze bardziej się wycofujesz, jest kluczem w ogóle do takiego sukcesu, żeby zobaczyć to od tej strony, której nie da się zobaczyć, kiedy jesteśmy w tak silnych emocjach. O tym, jak przerwać milczenie w związku, omawiam w specjalnie dedykowanym do tego materiale, webinarze, do którego cię zapraszam. Ja wiem też, że może się wydawać, że w tak trudnych sytuacjach działają tylko jakieś takie spektakularne techniki i procedury, ale prawda jest inna, bo takie subtelne zmiany w działaniu mogą mieć właśnie działanie lecznicze i równie skuteczne. Zadbanie o siebie, zadbanie najpierw o swoje emocje, o to, żeby w nas wygasiła się ta złość i próba zaopiekowania się nimi niekoniecznie w relacji z partnerem, tylko sięgnięcie do różnych strategii regulacji emocji może dać już pewien stopień uwolnienia tego, co my sobie robimy po kłótni, dokładając sobie napięcie. Bo napięcie dokłada i osoba, która milczy i się totalnie wycofuje, nie daje komunikatów typu teraz jest mi trudno, potrzebuję czasu, a potem na przykład nie wraca do kontaktu. I napięcie też dokłada osoba, która naciska, ale to pogadaj ze mną, nie wycofuj się, przecież rozmowa nam pomoże. Może mieć absolutną rację co do tego, ale to nic nie zmienia, jeśli druga osoba nie odważy się na tą rozmowę, nie przełamie też swoich lęków. Czyli tutaj obie osoby mają coś ważnego do zrobienia i tą rzeczą do zrobienia jest komunikowanie się, czyli niekoniecznie rozmawianie o dużych sprawach i wszystkim naraz, bo to, w czym często pary utykają, to, że rozmawiają o wszystkich problemach, które się u nich zadziały. Zamiast tego warto wybrać sobie jeden aspekt, jeden temat i jego się rzeczywiście trzymać. Ale czasem takimi pierwszymi kroczkami do wracania do siebie po kłótni jest po prostu dawanie sobie sygnałów, nie jestem teraz gotowa, albo branie odpowiedzialności za to, co się wydarzyło w tej relacji, czyli widzę, że ciebie zraniłam, teraz nie bardzo chcesz ze mną o tym gadać, rozumiem to, ale czekam na kontakt z twojej strony, czy też w drugą stronę na przykład. Widzę, że jesteś zdenerwowana, chcesz ze mną rozmawiać, ale ja teraz potrzebuję ochłonąć. To są te rzeczy, które pomagają nam wracać do siebie po kłótni, bo są takimi pierwszymi kroczkami. I co ciekawe, kiedy wykonujesz pojedyncze kroki, a one działają na gorącą lawę, mogą ją studzić, a jednocześnie wpływają też na pełne lodu milczenie, bo to roztapia te aspekty. Czyli to jest taki pewien efekt takiego paradoksu, nie? Fizyka, chemia wykluczają takie zjawisko, ale w uczuciach te rzeczy są możliwe. Czyli umówmy się, lodowca nie roztopisz zapałką, lawy nie ugasisz łyżeczką ani wiaderkiem wody, ale już zwielokrotnienie tych działań, tego ciepła czy chłodu czyni cuda. I tak warto patrzeć na to, co my komunikujemy drugiej osobie po kłótni. Im bardziej my zadbamy o to, żeby nie dochodziło do wybuchu i do przechodzonego milczenia, tym bardziej ocieplamy coś w relacji, czego jeszcze może nie widać, ale wpływa na to, że łatwiej nam jest wtedy się pojednać. Ja to widziałam wiele razy w gabinecie i nie wiem, czy wiesz, po czym się rozpoznaje taką zmianę, bo to są takie subtelne sygnały, których para nie widzi, kiedy siedzi naprzeciwko siebie, kiedy w domu ze sobą o tym rozmawia. Jednym z nich jest to, że ludzie, kiedy zaczynają zwracać się do siebie, mówiąc o swoich emocjach, o swoich potrzebach, używając komunikatu ja, zaczynają na siebie spoglądać z czułością, z miłością, tak jak na początku ich związku. Pojawia się coś, co dawno zatracili, a co kiedyś ich połączyło. Kiedy są w tym, najczęściej nie zwracają na to uwagi, więc zapominają, albo też po prostu nawet nie wiedzą, że można to nazwać, że widzę, że teraz na mnie patrzysz, to jest dla mnie ważne, czuję taką czułość, ciepło, kiedy jeszcze się nawet nie dogadaliśmy, ale właściwie wracamy do kontaktu. To są te subtelne, dobre, małe rzeczy, które dodają tego ciepła, które i topi, i ogrzewa. Myślę, że wiesz, o jakim spojrzeniu też mówię. Być może pamiętasz je ze swojej relacji, właśnie kiedy pojawiło się takie spojrzenie ostatni raz w twoim związku. Dla mnie, kiedy to obserwuję, to jest taki niesamowity moment, bo patrzę na ludzi w potężnym dystansie, nagle przychodzi moment tych spojrzeń i właśnie wiesz, co jest najgorsze? Najgorsze jest to, że ludzie tego nie widzą, bo nie doceniamy rzeczy, które są tak istotne w naszym życiu, a są małe. Z kolei bez nich bylibyśmy nieszczęśliwi, więc dopóki je mamy, nawet tego nie zauważamy, że są. Potem, kiedy one wracają, też traktujemy je jak oczywistość. Więc kolejnym takim krokiem powrotów do tej zgody po kłótni jest dbanie o zauważanie tych właśnie drobnych rzeczy, które nie rozwiązują całego problemu, ale pozwalają nam poczuć się lepiej, bliżej, czujemy, że to jest jakiś rodzaj zszywania tych pęknięć, że zauważamy też czyjeś starania, zauważamy, że ktoś jakoś próbuje coś zrobić z tym, może to nie jest idealny komunikat, który byśmy chcieli, no ale podejmuje ktoś jakąś akcję, więc warto też mówić, że to dla mnie ważne, cieszę się, że to robisz na przykład, ale nie wiem, jeszcze nie jestem gotowa, potrzebuję jeszcze chwili, tak żeby dawać sobie komunikaty o tym, co się z nami dzieje, w naszych emocjach, w naszych potrzebach, by móc już tutaj zszywać te pęknięcia. No niestety jest tak, że świat pędzi szybciej i szybciej i ze wszystkich stron dostajemy informację, że trzeba więcej i więcej. I że trochę wydaje mi się, że zaprzepaściliśmy radość cieszenia się z takich drobnych rzeczy, zauważania tych drobnych rzeczy i chcemy takiego efektu wow natychmiast. I po kłótni, kiedy jest tak wiele zranień do zaopiekowania, też chcemy efektu natychmiast, a to nie jest możliwe, bo to wymaga czasu i odpowiednich kroków. Nie mogę obiecać, że to będzie łatwe, że zobaczysz to z dnia na dzień, ale jeśli zaczniesz działać po kolei, po troszeczkę, możesz dojść do tego celu. Ja chcę dać ci taką mapę, wskazówki, które pomogą ci odkrywać te nowe lądy w swoim emocjonalnym świecie i nauczyć cię takich dojrzałych reakcji, wyrażania siebie w sposób, który nie niszczy innych, ani innych, który pozwala wracać do siebie, do związku, po kłótni, do zgody. Jeśli więc chcesz takich strategii dla par, praktycznych porad, jak się pogodzić po kłótni w związku, to zapraszam cię do specjalnie przygotowanego materiału w tym temacie, który znajdziesz w opisie tego filmu. Na koniec chcę też powiedzieć, że osoby, które odnoszą sukces w takich rozmowach, wiedzą jak rozmawiać o dzielących ich różnicach, bo się tego uczyły. To nie jest coś, co jest nam dane. My najczęściej nie potrafimy, bo nikt nas tego nie uczył. To nie jest też coś, co przychodzi naturalnie każdemu z nas, ale jest to umiejętność. Jak każdą umiejętność możemy ćwiczyć, możemy ją w sobie wypracowywać i to jest trochę jak z jazdą na rowerze, ale kiedy już się tego nauczymy, to cała energia, która do tej pory napędzała nasze walki z drugą osobą i rozpływała się bezproduktywnie, teraz może wracać i pomagać dzień po dniu budować właśnie lepszą relację, którą tworzymy z drugą osobą, zwłaszcza w tych newralgicznych punktach, momentach, które są dla obu stron trudne. Więc warto zacząć to robić szybciej, zanim będziemy w kryzysie, w którym będzie bardzo trudno rozwiązać konflikty, które nagromadziło się przez wiele lat. Więc działajmy szybciej niż później. Być może w gabinecie zauważę ten trend, bo na ten moment wygląda tak, że ludzie zgłaszają się bardzo późno albo za późno, kiedy kryzys jest już bardzo, bardzo duży. Niemniej jednak w każdej sytuacji warto sięgać po takie narzędzia i uczyć się rozmawiać o zranieniach, dlatego że w swoim życiu wielokrotnie będziemy ich doświadczać i warto umieć je zaopiekować. Także dbaj o to, ucz się tego, trzymam za ciebie kciuki i do usłyszenia w kolejnym podcaście.
Jeśli chcesz posłuchać innych odcinków na temat psychologii związków, zajrzyj na międzyparami.pl. Jeśli masz propozycję tematu na kolejny podcast, wyślij wiadomość przez formularz na stronie.